Jak się macie? Dobrze się macie? Zmiana czasu? Kto się nie zorientował, że była zmiana czasu? To dzisiaj była wymówka, aby się spóźnić. Nie wiedziałem, że była zmiana czasu. Chciałem być dzisiaj wcześniej, pół godziny wcześniej, okazało się, że byłem pół godziny po czasie. Okej. Jest ktoś chory w tym miejscu? Najlepiej na jakąś nieuleczalną chorobę. Żebyś nie miał wątpliwości. Nie ma nikogo chorego? Pomyliłeś miejsca. Powiem wam, ja jestem fanatykiem żywego Boga. Nie jestem fanatykiem religii. Nie jestem fanatykiem teoretycznego chrześcijaństwa, dlatego że apostoł Paweł powiedział, że Ewangelia, która nie ma mocy w sobie, jeśli nie ma znaków, jeśli nie ma cudów, trzeba sobie zadać pytanie, co my mamy do zaprezentowania? Co chrześcijaństwo ma do zaprezentowania? I teraz największym problemem w chrześcijaństwie są chrześcijanie, którzy rozczarowali się swoim wyobrażeniem Boga. Największym problemem w chrześcijaństwie są chrześcijanie, którzy rozczarowali się swoim wyobrażeniem Pana Boga. Dlatego, że człowiek, który nie jest chrześcijaninem, on nie ma wyobrażenia Pana Boga. On nie ma o tym zielonego pojęcia. Ale my, kiedy tworzymy sobie swego rodzaju wyobrażenie, no to wtedy możemy się rozczarować albo możemy się mile zaskoczyć, ale my musimy zobaczyć Jezusa takim, jakim On naprawdę jest. My musimy zobaczyć Boga, którym jest Bogiem takim, jakim On naprawdę jest. I chciałem dzisiaj wam mówić o czym jeszcze nigdy nie mówiłem. Chciałem mówić o miłościwym roku Pana. Ja wiem, że to brzmi bardzo religijnie. Miłościwy rok Pana. Tak brzmi bardzo, bardzo religijnie, prawda? Eklezjalnie również. Łukasza 4, rozdział 16, werset. Tak też przyszedł do Nazaretu, jest mowa o Jezusie, gdzie się wychowywał. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Podano mu zwój z proroctwem Izajasza. On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane. Kiedyś nie było książek, kiedyś były zwoje. Tak? I zanim ten zwój przesunąłeś i znalazłeś miejsce, gdzie byłeś, które masz odczytać, to nie było takie proste. Tym bardziej, że księgi, tak jak księga Izajasza, Jeremiasza i tak dalej, to nie zostało, to tego nie było w Biblii. To po tym, jak kanon Biblii się zamknął, to w tym momencie nadano tytuły księgom, nadano rozdziały, wersety, tak żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi, żebyśmy mieli pojęcie zwane referencjami, ale normalnie tego nie było. I nagle Jezus pojawia się w sabat w synagodze. Synagoga to było miejsce spotkań Żydów. I przychodzi tam Jezus, rozwija ten zwój i zaczyna czytać z Księgi Izajasza. Księga Izajasza została napisana 700 lat przed Chrystusem. A więc on czyta, i to jest szokujące, on czyta coś, co było napisane 700 lat temu. I Jezus mówi tak. On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana spoczywa na mnie. Ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Po przeczytaniu zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł, a wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić. Dziś jesteście świadkami spełnienia się słów tego proroctwa. I to jest bardzo ciekawe. Wyobrażasz to sobie, że ja wychodzę, czytam rzeczy z Księgi Izajasza 700 lat przed twoim istnieniem i czytam te wersety i mówię, no dzisiaj jesteście świadkiem tego, co się wypełniło. Wyobrażasz sobie, jaki był poziom konsternacji w synagodze w tamtym momencie? Bo pojawił się ten, o kim Izajasz 700 lat wcześniej mówił. To jest szok. Jakie to musiały być fantastyczne czasy. Jakie to musiało być niesamowite, żebyś podpatrywał Jezusa i patrzył na to, jak On funkcjonował. Chciałbyś kiedyś to zobaczyć? Chciałbyś być w tamtych czasach? Tak? To gratuluję, bo Jezus powiedział, lepiej dla was, żebym odszedł. Dlatego, że Jezus mógł być tylko w jednym miejscu. To nie było tak, że Jezus był w Izraelu, a chwilę potem był w Ameryce Łacińskiej. Nie. Jezus był tylko w jednym miejscu. Ale kiedy Jezus odszedł, to został nam dany Duch Święty, o którym mówi Jezus, że Duch Pana co? Namaścił go. Kiedy Biblia mówi o tym, że ktoś został namaszczony, oznacza, że on został wyznaczony do jakiegoś zadania. Nie tylko, że został wyznaczony, ale również został wyposażony do tego, aby spełnić to, do czego został przeznaczony. Więc Jezus wychodzi i mówi, dobra chłopaki, fajnie było, siedzieliście w prawie, próbowaliście wypełniać przykazania, przychodziliście do synagogi tydzień w tydzień, tydzień w tydzień, tydzień w tydzień, chodziliście do synagogi, fajnie, ale teraz nadchodzą inne czasy. Teraz nadchodzi czas, kiedy Duch Święty mnie namaszcza i posłuchajcie, co się zacznie dziać. Jezus zaczyna deklarować pięć rzeczy, które będą się działy. I to jest niesamowite, bo te pięć rzeczy dokładnie odzwierciedla potrzeby, które są w naszym życiu. Te pięć rzeczy, o których mówi Jezus, do czego On został przeznaczony, tak naprawdę widzimy jedną rzecz, że celem tych pięciu rzeczy, o które zapowiedział Jezus, celem tego wszystkiego jest człowiek i jego dobro. Człowiek i jego dobra. Jego dobro. Pierwsza rzecz, o której Jezus mówi, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Abym ubogim niósł dobrą nowinę. Kiedy Jezus mówi o byciu ubogim, to nie chodzi mu o majętność. Nie chodzi o majętność. To nie jest tak, że bo ty nie masz pieniędzy, a więc Bóg inaczej na ciebie patrzy i ty będziesz zbawiony dlatego, że Bóg, że ty nie masz pieniędzy. I tutaj na ziemi ci się źle wiedzie, a więc Bóg się zlituje nad tobą i kiedy umrzesz, staniesz przed nim i mówi, wiesz co, żyłeś fatalnie, kradłeś, aby się utrzymać, generalnie kogoś tam pobiłeś, ale byłeś biedny, także masz usprawiedliwione. Nie, Bogu nie chodzi o takie ubóstwo. Jezus nie mówił o takim ubóstwie. Jezus mówił o duchowym ubóstwie człowieka. Duchowe ubóstwo człowieka polega na tym, że nie masz nic, czym możesz się usprawiedliwić przed Bogiem. Nie masz nic. Twoje uczynki, twoje dobre uczynki, choćbyś oddał swoje życie nawet za kogoś, to nie zmienia faktu, że nie wywrzesz wrażenia na Panu Bogu. To nie wystarczy, co ty jesteś w stanie sam osiągnąć. I Biblia mówi o tym, że On przyszedł, aby co? Abym ubogim niósł dobrą nowinę. Czym jest dobra nowina? Czym jest dobra nowina? Dobra nowina, moi drodzy, to nie jest zła nowina. Wow. Jak często słucham chrześcijan, to mam wrażenie, że oni nie rozumieją, co to jest dobra nowina. Wiesz, dobra nowina polega na tym, że jak będziesz chodził do kościoła i czytał Biblię od czasu do czasu i nie będziesz chodził do kościoła raz w miesiącu, ale co tydzień, to Bóg wyprostuje twoje ścieżki. To skąd to było? Dobra nowina w ogóle nie polega na tym. Dobra nowina polega najpierw na złej nowinie, a później jest finał, który pokazuje Bożą dobroć, Bożą miłość względem nas. Na czym polega dobra nowina? Zacznijmy od złych elementów. Po pierwsze, człowiek jest grzeszny. List do Rzymian, 3 rozdział, 23 werset. Paweł mówi tak, wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Greckie słowo wszyscy oznacza wszyscy. Możesz sprawdzić to w każdym tłumaczeniu Biblii. Wszyscy to są wszyscy. Wszyscy zgrzeszyli i brak im Bożej chwały. O, to niemożliwe, ja nie zgrzeszyłem. Był taki eksperyment, który pewien bogaty człowiek przeprowadził w Londynie wśród swoich znajomych. Rozesłał liściki, rozesłał ich 20, rozesłał liściki z taką treścią. Wszystko się wydało, uciekaj z miasta. Wszystko się wydało, uciekaj z miasta. Okazało się, że po tygodniu czasu 20 znajomych tego człowieka nie było już w Londynie. Nie było już w Londynie. Dlatego, że każdy myślał, aha, czyli chodzi o to, co ja zrobiłem. Dobra, lepiej się stąd wyniosę. Gdybyś ty dostał depeszę, wszystko się wydało, uciekaj z miasta, co by było? Powiem ci, co by było. Na pewno byś się zastanawiał, o którą rzecz chodzi. Na pewno byś się zastanawiał, czy chodzi o to, że tu nie rozliczyłeś się z urzędem skarbowym, jak powinieneś, czy tutaj oszukałeś ZUS, Czy chodziło o to, że tutaj coś ukradłeś, że tutaj kogoś kopnąłeś, że tutaj coś złego o kimś powiedziałeś, a to się, zacząłbyś się zastanawiać. Zacząłbyś się zastanawiać? No tak szczerze. Każdy z nas zacząłby się zastanawiać, dlatego że my jesteśmy ludźmi, którzy mają coś na sumieniu. Którzy mają coś na sumieniu. I ludzie dzielą się na dwie kategorie. Na tych, którzy są tego świadomi, że mają coś na sumieniu i na tych, którzy wypierają rzeczywistość. Biblia mówi, nie człowiek, Biblia mówi wiele razy, wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Innymi słowy, wszyscy ludzie są grzesznikami i nie mają nic wspólnego z Panem Bogiem. Nic. Początek dobrej nowiny. Druga rzecz jest taka, że zapłatą za grzech jest śmierć. O, jakże optymistycznie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Biblia mówi o tym, że jeśli zgrzeszysz, to zapłatą za ten grzech, karą za ten grzech jest co? Jest śmierć. Dlatego w Starym Testamencie powstał system ofiarniczy, tak, który polegał na tym, że zwierzęta były składane w ofierze, krew była przelewana, aby ludzie mieli przebaczenie. No i możesz powiedzieć, ale nie, no ze mną tak źle nie jest. No to jakbym stanął przed Bogiem dzisiaj, Bóg by tak rozłożył swoją wagę dobrych, złych uczynków, no to rzeczywiście, tak. W dwóch rzeczach nawalam, w trzech rzeczach nawalam, a w siedmiu, ośmiu mi się udaje. Czasami podnoszę porażkę, no ale bądźmy fair. Sześć rzeczy wychodzi mi dobrze, a cztery wychodzą mi fatalnie. Więc jakoś się wślizgnę. Jakub mówi tak. Drugi rozdział, 10 werset. Bo gdyby ktoś zadośćuczynił całemu prawu, gdybyś wypełnił wszystkie przykazania. Prawo to są przykazania. W judaizmie wszystkie przykazania to nie jest 10 przykazań. To jest 613 przykazań. Ja je kiedyś czytałem. Powiem wam, przeczytać to jest problem. Co dopiero wypełnić. Ale Jakub mówi tak, gdyby ktoś zadośćuczynił całemu prawu, a potknął się tylko na jednym przykazaniu i nadchodzi dobra nowina. I tak byłby winien naruszenia całości. Proste. Wyobrażasz sobie, że jesteś mordercą, ale nie jest tak źle, bo zamordowałeś tylko jedną osobę. Nie jesteś przestępcą, bo masz tylko jedno przestępstwo. Kartoteka kryminalna jest ci zakładana wtedy, kiedy masz już jedno przestępstwo. Już znajdujesz się w bazie danych. Już ludzie widzą, znaczy ludzie, widzi policja, widzi, że coś jest z tobą nie tak. Ja masz już kartotekę. Wystarczy jedno przestępstwo. Dlaczego Bóg jest taki brutalny, jeśli chodzi o przykazania? Bóg jest taki brutalny, ponieważ próbuje nam pokazać przez cały Stary Testament, nie poradzicie sobie. Jezus stanął w synagodze przed ludźmi, którzy próbowali swoimi uczynkami, robili wszystko, aby wypełnić wszystkie przykazania, które były w judaizmie. Oni starali się jak mogli, robili wszystko, myli ręce przed posiłkami, modlili się 3 razy dziennie, czytali Boże Słowo 4 razy dziennie i tak dalej, starali się być religijnymi, pobożnymi, poprawnymi ludźmi. I pojawia się Nowy Testament, pojawia się Jezus, pojawia się Jakub i mówi, fajnie, że wypełniliście wszystko, ale jeśli w jednej rzeczy nawaliliście, w jednej rzeczy ponieśliście porażkę, jesteście winni wszystkiego. Co robi Bóg w Nowym Testamencie? Bóg w Nowym Testamencie pokazuje, że zbawienie nie jest naszą zasługą. Ono nie jest naszą zasługą. Jezus, pojawiając się w synagodze, pokazał religijnym ludziom jedną rzecz. Nie jesteście w stanie wypracować zbawienia w oparciu o swoje przykazania. To was nigdy nie doprowadzi do doskonałości. Wiecie, ja tak żyłem przez 20 lat mojego życia, dopóki nie oddałem swojego życia Jezusowi. A więc grzeszyłem, szedłem do spowiedzi, powiedziałem moje grzechy, mam nadzieję, że w większości. I wtedy mi ksiądz mówił, albo nie wiem, albo powiesz to, albo zrobisz to, albo pojedziesz tam, albo przejdziesz się dookoła i tak dalej. No i było mi lepiej przez 3 dni, ale 4. dnia powrót do rzeczywistości, z powrotem. I tak w kółko. Przychodzi Jezus i mówi, to jest droga donikąd. To jest droga donikąd. Poczułeś się lepiej, bo powiedziałeś komuś o swoich grzechach, ale to nic nie zmienia, bo wrócisz do tego samego. Potrzebujesz czegoś więcej. I trzecia rzecz odnośnie dobrej nowiny jest taka, że Jezus staje się grzechem zamiast nas. Posłuchaj, jaki to jest paradoks. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Jeszcze raz. Przychodzi Jezus na ziemię, Syn Boży. Biblia zapowiadała go od samego początku. Biblia zapowiadała przyjście Mesjasza, przyjście Jezusa od pierwszego rozdziału w pierwszej Księdze Mojżeszowej. To ciągle i ciągle, motyw Jezusa się ciągle pojawia. Motyw Mesjasza, który zbawi naród, który zbawi ludzkość, pojawia się cały czas. I nagle przychodzi ten Mesjasz i dzieją się rzeczy, o których by nikt nie pomyślał. Dlatego, że Mesjasz przychodzi, aby zbawić swoje stworzenie. I jego stworzenie jest podekscytowane. Kiedy przychodzi Jezus, uzdrawia. Kiedy przychodzi Jezus, uwalnia. Kiedy przychodzi Jezus, głosi dobrą nowinę. Ale w pewnym momencie to stworzenie, dla którego przyszedł Jezus, to stworzenie krzyżuje Jezusa na krzyżu. Przybija go do krzyża. I dzieje się coś, co jest niewidoczne dla nas gołymi oczami, ale co jest widoczne dla nas w momencie, kiedy czytasz Nowy Testament, gdzie Biblia mówi tak, on tego, który nie poznał grzechu, Jezus nigdy nie zgrzeszył, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Czyli on był święty, on był doskonały, ale w momencie, kiedy znalazł się na krzyżu, a Biblia mówi o krzyżu, że przeklęty człowiek, który zawisł na drzewie. Przeklęty człowiek, który zawisł na krzyżu. Cały grzech całej ludzkości w tym momencie znalazł się na Jezusie i Jezus stał się grzechem. On stał się grzechem. On wziął grzechy każdego z nas bez względu na ciężkość tego grzechu, wagę tego grzechu, poważność tego grzechu. Jezus wziął każdy grzech. Po co Jezus wziął grzech? Abyśmy my, przychodząc do Niego i poddając Mu swoje życie, prosząc Go o zbawienie, abyśmy my stawali się sprawiedliwością Bożą. Abyśmy my w Bożych oczach byli czyści. To jest nierealne. To jest nierealne w judaizmie, ani w żadnym systemie religijnym, aby Bóg przyszedł, stał się grzechem, a my, którzy wierzymy w Niego, którzy Mu ufamy, abyśmy wzięli Jego sprawiedliwość i stali się tak jak On, czyści. Dlaczego możemy być czyści? Bo każde przebaczenie grzechu odbywa się na zasadzie w Starym Testamencie przelania krwi. Jezus przelał wystarczającą ilość krwi, aby oczyścić grzechy każdego człowieka. I to jest dostępne dla mnie i dla ciebie. Możesz przyjść do Jezusa i to wziąć. Dlatego człowiek przed Bogiem nie będzie miał żadnej wymówki nigdy, bo Bóg mu daje wolną wolę i zbawienie zależy od twojej decyzji. Bóg jest Bogiem fair. On mówi, ja zrobiłem to dla was. Ja stałem się grzechem, abyś ty mógł się stać sprawiedliwością. Ja to zrobiłem dla was. Teraz jest piłka po waszej stronie. Czy przyjmiesz to, czy tego nie przyjmiesz? Bóg nigdy nie narusza twojej wolnej woli. Nigdy nie narusza twojej wolnej woli. I ostatnia rzecz, każdy, kto zaufa. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest dobra nowina. Dobra nowina polega na tym, że ja jestem grzesznikiem, że zasługuję na karę, że jestem nieczysty w Bożych oczach, że zasługuję na piekło, legalnie, prawnie zasługuję na piekło, ale przychodząc do Jezusa, który stał się dla mnie grzechem, i w momencie, kiedy ja przychodzę do Niego i mówię, Boże, ja chcę Ci poddać moje życie. Poddać moje życie to nie oznacza, że bierzesz nóż i podcinasz sobie żyły. To w ogóle, to by było zbyt proste. Poddanie swojego życia Chrystusowi to jest powiedzenie, Boże, do tej pory byłem Panem swojego życia, robiłem co chciałem. Mieszkałem gdzie chciałem. Piłem co chciałem, jadłem co chciałem. Miałem swój własny kodeks moralności, ale ja przychodzę dzisiaj do Ciebie i chcę zaufać Tobie. Dlatego, że Biblia mówi, Bóg tak ukochał świat. Świat to ja i ty. Bóg tak bardzo nas ukochał, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest dla mnie do wzięcia. Mogę być człowiekiem zbawionym, kiedy przyjdę do Jezusa. To nie jest skomplikowane, to jest proste. Skoro ja to zrozumiałem, skoro ja to zrobiłem, to musi być to banalne. To musi być to tak banalne, jak 2 plus 2 jest 4. I wyobraź sobie tych wszystkich Żydów siedzących w synagodze. Dla nich to był kosmos. Dlatego, że pierwsza rzecz człowieka religijnego w judaizmie była taka, ale co muszę zrobić, żeby zdobyć przychylność Boga? Ale co muszę zrobić? Powiem ci, ty już nic. Ty już zrobiłeś. Jak to się mówi na Śląsku, ty już się popisałeś. Ty już nie. Jezus na krzyżu powiedział, wykonało się. Wasze zbawienie jest totalnie dostępne dla was. Tam nic nie musisz dodawać. Po prostu weź to. Druga rzecz. Jezus mówi, że przyszedł, duch Pana go namaścił, aby więźniom głosił wyzwolenie. Pierwsza rzecz, dobra nowina, tyczy się naszego, biblijnie rzecz biorąc, człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. Jak to jest możliwe? Tak to jest możliwe, jak woda jest cieczą, woda może być substancją i woda może być parą. Tak? Chyba, że coś się zmieniło. Tak samo my jako ludzie jesteśmy, mamy ducha, mamy duszę i mamy ciało. Z tego jesteśmy skonstruowani. Nasza dusza to jest nasz umysł, to jest nasza wolna wola i to są nasze emocje. I Jezus mówi radykalną rzecz w 8 rozdziale, 34 wersecie Ewangelii Jana. Jezus na to ręczę i zapewniam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Jezus mówi tak, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Kiedy ty grzeszysz, powiem ci, co się dzieje z twoją duszą. Pojawia się chaos. Bóg nie jest Bogiem chaosu, Bóg zawsze z chaosu tworzy porządek. To jest Jego sposób myślenia. Bóg jest Bogiem porządku. Bóg jest Bogiem, który wnosi harmonię do twojego życia. A więc jeśli chodzi o twój umysł, kiedy grzech pojawia się w twoim życiu, pojawia się zanieczyszczenie twojego umysłu. Dlatego, że w twoim umyśle zaczynasz być oskarżany i potępiany, bo źle zrobiłeś. I myślisz o tym, że źle zrobiłeś. Im więcej grzeszysz, tym mniej myślisz. Ale jeśli jest w tobie odrobina chęci zachowania czystego sumienia, to każda zła rzecz wywołuje w twoim umyśle chaos. Pojawia się chaos. Jeśli chodzi o twoją wolną wolę, to nagle twoja wolna wola, to jest wolna wola, robisz co chcesz. Ale nagle okazuje się, że każda nasza akcja wywołuje reakcję. Nagle się okazuje, że mogę sobie zapalić jednego papierosa, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, dziesiątego, dwudziestego, pełen luzik. Ale później to już nie jest pełen luzik. Później już musisz. Mówię z doświadczenia. Później już musisz. Grzech ma w sobie DNA, które polega na tym, że cię zniewala. Grzech jest wymysłem diabła, który jest po to, aby cię niszczyć. On cię nienawidzi do szpiku kości. I próbuje wprowadzić twoją wolną wolę w niewolę. I ostatnia rzecz odnośnie naszej duszy to są emocje. Kiedy grzeszysz, wprowadza to zamieszanie do twoich emocji. Źle się z tym czujesz. I Ewangelia Jana, 8 rozdział, 36 werset, Biblia mówi tak. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Jeśli Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Jeśli ja miałbym usiąść teraz tutaj w tym miejscu i zacząć wypisywać rzeczy, z których Jezus mnie uwolnił, to w sobotę byśmy poszli do domu. Największa bzdura, którą można powiedzieć, to jest to, no ja oddałem moje życie Jezusowi, ale Jezus mnie z tego nie uwolnił. Uwierz mi, to jest bzdura. To jest bzdura, to jest totalna bzdura. Jezus uwalnia ludzi, którzy byli jeńcami. Jezus uwalnia. I dzisiaj możesz tego, będziesz mógł doświadczyć, że będziesz uwolniony, jeśli przyjdziesz do Jezusa. Dlatego, że Jezus nie jest zainteresowany tylko twoim zbawieniem, bo my myślimy o zbawieniu, że to już jest przyszłość, kiedy umrę. Normalny młody człowiek o tym jeszcze nie myśli. Tak? Nie myślisz o tym. Chyba, że masz depresję, to już o tym myślisz. Ale normalnie o tym nie myślisz. Normalnie o tym nie myślisz. Jezus jest zainteresowany twoim życiem tu i teraz. Abyś żył w wolności. Abyś żył w wolności. I Jezus chce cię uwolnić z każdego grzechu, który cię zniewala. Z każdego grzechu, który cię zniewala. Moje 22 lata chrześcijaństwa krzyczy o jednej rzeczy, że chrześcijanie kłamią, a Bóg zawsze mówi prawdę. Nie mów mi, jeśli jesteś chrześcijaninem, że Bóg cię z czegoś nie uwolnił, bo Bóg ma taki kaprys. Tego uwolnia, tego nie. Bzdura. Totalna bzdura. Jeśli chcesz być od czegoś wolny, będziesz wolny. Jezus za to umarł. Jezus umarł za twoją wolność. Dlatego Jezus powiedział, Duch Pański namaścił mnie. Abym co? Abym więźniom ogłosił wyzwolenie. W Jezusie jest totalna wolność. Jest totalna wolność. I to jest, to, że jest wolność, to ona jest ciągle dostępna w naszym życiu. Byłoby kłamstwem, gdybym ci powiedział, że przychodzisz do Jezusa i zostajesz ze wszystkiego uwolniony. Nie, nie, dopóki masz wolną wolę, to nie. Bóg uwalnia z twoich wrogów, ale nie z twoich przyjaciół. Czasami lubimy te grzeszki. Czasami lubimy coś zrobić, czasami lubimy gdzieś spojrzeć, czasami lubimy coś wypić, czasami lubimy. Tworzymy sobie jakąś pseudoteologię, która usprawiedliwia nasze zachowanie. Zwariowałbym, gdybym szukał opinii chrześcijańskich. Dlatego szukam tylko jednej opinii, opinia Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Amen. Proste i zwyczajne. Trzecia rzecz. Biblia mówi, że Jezus został namaszczony, aby głosić niewidzącym przejrzenie. I tu chodzi o nasze ciało. Że ludzie, którzy są niewidomi, zaczynają widzieć. Że ludzie, którzy są niewidomi, zaczynają widzieć. Jezus jest Bogiem, który jest ciągle żywy i prawdziwy. On jest dzisiaj taki sam jak 2000 lat temu. On powiedział w Ewangelii Jana, że będziecie większe rzeczy czynić niż ja. Jak to jest możliwe? Jezus pojawiał się na pogrzebie i ten pogrzeb zamieniał się w szok. Czytałem Biblię w tym tygodniu, jak Jezus pojawił się na pogrzebie, podszedł do człowieka, mówi wstań. I facet wstał. Wyobrażasz sobie taki pogrzeb? Wyobrażasz sobie taki pogrzeb? To nie są bajki, to jest rzeczywistość. Taka znajoma, która współpracuje z największym chyba ewangelistą naszych czasów, z Reinhardem Bonke, opowiadała mi, jak była w kościele w Nigerii. Bardzo duży kościół, setki tysięcy ludzi. I pastor mówi, jeśli zostałeś wzbudzony z martwych w tym tygodniu, podnieś swoją rękę i podziel się tym, że Bóg wzbudził cię z martwych. No i jakiś gościu podnosi rękę. I mówi, Bóg mnie wzbudził z martwych. To było dokładnie 10 dni temu. On mówi, pastor mówi, siadaj. Mówiłem w tym tygodniu. Tydzień w tydzień są ludzie wzbudzani z martwych. Tydzień są ludzie wzbudzani z martwych. To jest rzeczywistość Bożego Królestwa, która bardzo często nie ma nic wspólnego z naszą rzeczywistością. Jezus przyszedł, aby dotknąć się twojego ciała. Dlaczego? Po pierwsze, bo On jest lekarzem. Biblia mówi, że On jest Jahwe Rafa. Jahwe Rafa oznacza, że On jest Bogiem, który jest lekarzem. On jest Bogiem, który leczy. On jest Bogiem, który dotyka się wszystkiego, co jest chore i to zostaje uzdrowione. To jest tożsamość Boga. To jest tożsamość Boga, totalne uzdrowienie, które On daje. Dlatego my jako chrześcijanie, jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli mówisz, że Jezus jest twoim Panem, jeśli On jest twoim Panem, to albo wszystko, albo nic. Niech On jest też twoim lekarzem. Niech On też jest twoim lekarzem. Przychodź do Boga. To powiedział pewien lekarz. Wy chrześcijanie, to najpierw idźcie do Boga, a potem do lekarza. A my chrześcijanie, tak, tak, najpierw idziemy do lekarza, a potem jak już to nie działa, to idziemy do Boga. Jak trwoga, to do Boga. Bez sensu. Ja nie mówię, że masz nie chodzić do lekarza. Nie mówię tego. Nie mówię tego. Nie mówię tego. Mówię ci, żebyś zmienił priorytety. Mówię ci, żebyś zmienił priorytety, żeby Bóg był dla ciebie lekarzem. Nigdy nie zrozumiesz, że On jest lekarzem, jeśli nie zaczniesz wołać do Niego. Ale nie, że się kładziesz się wieczorem, boli cię żołądek, Panie, jeśli chcesz, to mnie uzdrów. Amen. Budzisz się rano, dalej cię boli żołądek. Ale powalczyłeś, ale to była walka. Wow. Bez sensu. To jest Jego tożsamość. To jest Jego tożsamość. Głupotą jest powiedzieć, że lekarz syła choroby na ludzi. O, gdybyś ty wiedział, jak funkcjonuje NFZ. Wiem, jak funkcjonuje NFZ. Ale Jezus nie syła choroby na ludzi. Nie syła chorób na ludzi. To jest bzdura. Jezus ani razu nie było tak, że Jezus przechodził obok sadzawki Siloe i patrzy, że jest człowiek, który jest trędowaty, mówi, jesteś trędowaty? To masz jeszcze raka kości. I uczniowie byli zdumieni. To jest myślenie chrześcijan. To jest chore. Mieliśmy straszny wypadek w piątek w naszym mieście. Zginął młody chłopak, który miał 38 lat. Młody facet. Powiem ci, Jezus nie ma z tym nic wspólnego. Nic. Jezus oddał życie za tego człowieka i robił wszystko, aby on mógł być zbawiony. Jezus nie uśmiercił tego człowieka. Jezus nie zabrał twojego wujka chorego na raka. Jezus jest lekarzem. Jezus jest lekarzem. To jest Jego tożsamość. Druga rzecz, On chce zawsze uzdrawiać. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 2 werset. To jest początek służby Jezusa Chrystusa. Początek. Wówczas podszedł do Niego trędowaty, pokłonił Mu się i powiedział: Panie, gdybyś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Trędowaty, który nie miał prawa być w obecności ludzi, dlatego że trędowaci mieszkali poza obozem, poza miastem. I oni łudzili się, że może Bóg ich uzdrowi. W Starym Testamencie oni łudzili się. A więc w końcu jeden się wyrwał i kiedy szedł ulicą i szedł drogą i widział kogoś, jakiegoś człowieka, który nadchodził, to musiał cały czas powtarzać nieczysty, 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 nieczysty. I w tym momencie ten człowiek, który widział trędowatego, przechodził na drugą stronę, żeby się nie zarazić. I pojawia się Jezus. I kiedy pojawia się Jezus, to Biblia mówi o tym. Na te słowa Jezus wyciągnął rękę. Posłuchajcie. Dotknął go i oznajmił. Chcę. Bądź oczyszczony. I trąd natychmiast ustąpił. Jezus złamał wszystkie konwenanse. On dotknął trędowatego i on został całkowicie uzdrowiony i jeszcze jedną rzecz powiedział Jezus. Panie, jeśli chcesz, to mnie uzdrów. I Jezus mówi, chcę. Pierwszy cud, którego dokonuje Jezus w Ewangelii Mateusza, od razu pokazując swoją wolę przez cały czas, to jest to, że On chce. On chce. Za miesiąc będzie 10 lat mojej historii ze stwardnieniem rozsianym. 10 lat. 10 lat. Pamiętam, 10 lat temu, 3 maja, symptomy bombardowały mi mózg. I wtedy niektórzy chrześcijanie wysyłali mi SMS-y, kiedy już mnie zdiagnozowano ze stwardnieniem rozsianym. Wiesz, Bóg cię dotknął, ale Bóg też ci to zabierze. Bóg to, Bóg tamto. Co miał Bóg z tym wspólnego? Nic. Bóg jedną rzecz miał z tym wspólnego. Że skoro to dopuścił do mojego życia, to po to, abym to zwyciężył w imieniu Jezusa. Dlatego, że Bóg, kiedy dopuszcza chorobę do twojego życia, to On nigdy nie dopuszcza do ciebie czegoś, czego nie jesteś w stanie przezwyciężyć. Ale świadomość, że On chce, zmienia wszystko. I jeśli jesteś dzisiaj chory, chcę ci coś powiedzieć. On chce ciebie uzdrowić. On chce twoją bezpłodność zamienić w płodność. On chce zabrać migrenę w twojej głowie. On chce zabrać jakąkolwiek alergię w twoim życiu. On chce. On tego chce. To jest Jego wolą. On chce zawsze uzdrawiać. I ostatnia rzecz. Jego wolą jest zniszczyć dzieła diabła. Wiecie, choroba, pochodzenie choroby jest takie, że może być to błąd genetyczny, może być to wynik tego, że żyjemy w upadłym świecie, gdzie jest mnóstwo zła i grzechów. Włącz telewizję i od razu zobaczysz. Może być to diabelski atak na twoje życie. Bezpośredni diabelski atak na twoje życie. Jakkolwiek źródłem choroby jest zawsze diabeł. To, czym on się posłuży, nie ma znaczenia. On jest źródłem choroby i pojawia się Jezus. Pojawia się Jezus. I Biblia mówi o tym tak. Syn Boży właśnie po to się pojawił, aby położyć kres Jego dziełom. Jest mowa o diable. Jezus przyszedł, aby niszczyć dzieła diabła. Jezus przyszedł, aby niszczyć dzieła diabła. On pojawił się po to, aby zniszczyć, totalnie zniszczyć niewolę, chorobę i potępienie z życia człowieka. On chce dla ciebie dobrze. On chce ciebie zbawić. On chce ciebie uzdrowić. On chce ciebie uwolnić. To jest Jego wolą. On przyszedł, aby niszczyć dzieła diabła. Czwarta rzecz. On przyszedł, aby zgnębionych wypuścić na wolność. Wiecie, jaki jest najczęstszy, najbardziej dominująca dolegliwość i choroba we współczesnym świecie? To jest paradoks. To jest niepokój i zmartwienie. Niepokój i zmartwienie. W kółko. Ludzie żyją w strachu, ludzie żyją w niepokoju, ludzie żyją cali zmartwieni, zestresowani, to ich przerasta. Bóg nie daje ci życia, które cię przerasta. Bóg wprowadza totalną wolność do twojego życia. I coś wam przeczytam. Ewangelia Marka, 4 rozdział, 35 werset. Tego samego dnia wraz z nastaniem wieczoru polecił im, przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Jeśli Jezus mówi, przeprawmy się na drugą stronę, to jakie szanse są, że oni się przeprawią? Jakie szanse? Jak Bóg powiedział, niech stanie się światło, to się stało światło. Jak Bóg powiedział, niech stanie się ziemia, to stała się ziemia. Jak Bóg powiedział, niech staną się zwierzęta, to stały się zwierzęta. Jezus mówi, przeprawmy się na drugą stronę. I Biblia dalej mówi tak. Pozostawili więc tłum i odpłynęli z nim tak, jak siedział w łodzi, a towarzyszyły mu inne łodzie. Płynie Jezus. Inne łodzie. Wyobraź to sobie. I płyną. Wtem rozszalała się wielka burza. I Jezus był w szoku. Nie. Zerwał się wiatr, fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała jej wnętrze. I to jest petarda. To jest mój Jezus. Za to go kocham. On tymczasem był na rufie i spał na podgłówku. Te wszystkie łodzie sąsiadujące, tam już po prostu ludzie harakiri popełniali. Uczniowie płyną z nim, masakra w ogóle. Wiatr, wieje, fale, woda wpada do łódki, a Jezus śpi. Obudzili go więc, to jest petarda. Trzeba mieć odwagę, aby obudzić Jezusa. I wołają, nauczycielu, nie martwi cię to, że giniemy? I szkoda, że Biblia nie mówi, że Jezus obrócił się i powiedział, w ogóle mnie to nie martwi. Jezus tak nie powiedział, ale wtedy on wstał, przeciągnął się i stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni, zamilcz, uspokój się i ustał wiatr. I zapanowała wielka cisza. Wówczas zwrócili się do nich, dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary, a ich ogarnął wielki strach. Także zaczęli mówić jeden do drugiego, kim on jest, że są mu posłuszne nawet wiatr i wzburzone fale. Jezus spał w czasie burzy. Dlatego, że Jezus miał doskonały pokój w swoim umyśle. On wiedział, że cokolwiek się dzieje, nie dzieje się bez woli Jego Ojca. Że Bóg wszystko widzi. Że On wszystko widzi. Strach i panika, zmartwienie pojawia się w naszym życiu wtedy, kiedy ty próbujesz sam zarządzać twoim życiem. Z droga donikąd. Wtedy nie śpisz. To jest w ogóle ciekawa rzecz. Bo angielskie słowo określające niepokój to jest słowo anxiety. Pisze się A-N-X-I-E-T-Y. Czyli ma 7 liter, a w środku anxiety jest jedna literka, która znaczy I. Literka I, czyli literka I. A literka I w języku angielskim, czasami mi tego brakuje, literka A w języku angielskim jest pisana zawsze wielką literą, gdziekolwiek jest w zdaniu, zawsze wielką literą i ona jest tłumaczona jako ja. Niepokój ma to do siebie, że ja jestem w centrum. Kiedy ja jestem w centrum, wtedy pojawiają się problemy. Niepokój pojawia się wtedy w twoim życiu, że myślisz, że coś od ciebie zależy. Naprawdę? Naprawdę? My dalej myślimy, że coś od nas zależy? My myślimy, że jeśli się zepniemy, to pewne rzeczy zrobimy, a jeśli się nie zepniemy, to pewnych rzeczy nie zrobimy. I pojawia się wszechogarniający niepokój, który tłamsi nasz umysł. Ale Jezus spał w czasie burzy. Druga rzecz jest taka, że uczniowie, którzy panikowali dookoła, zadali pytanie, kim jest ten, że nawet burza jest mu posłuszna. Kim on jest? Uczniowie pomimo czasu spędzonego z Jezusem, oni nie wiedzieli, kim jest Jezus. Oni nie mieli świadomości, kim jest Jezus. Bo gdybyś miał świadomość, kim jest Jezus, gdybyś miał świadomość i rozumiał to, kim jest Jezus, nie będzie paniki w twoim życiu. Wiecie, ja się uczę tego ciągle. I widzę, że kiedykolwiek niepokój, zmartwienie, stres pojawia się w moim życiu, to jest moment, kiedy moje ja próbuje kontrolować okoliczności, które są dookoła mnie. Ale ja nie jestem stworzony do tego. Bóg mnie nie stworzył po to, abym ja kontrolował okoliczności. Bo albo mnie to doprowadzi do samowystarczalności pozornej, albo mnie to doprowadzi do czego? Do totalnej bezradności, do totalnego poddania się, zrezygnowania i biernej postawy. To cię albo zdołuje, albo cię wywyższy. Jedna i druga postawa jest destruktywna. Ale kiedy moje życie jest w nim, kiedy ja mam świadomość, że każda okoliczność w moim życiu jest czymś, co mu nie umknęło, Jezusowi nic nie umknęło. Biblia mówi o tym, że Jezus powiedział, że wasz Ojciec w niebie wie, ile macie włosów na głowie. O, wspaniałe porównanie, wspaniała hiperbola, świetnie to Pan Jezus wyraził. Nie, On naprawdę wie. I to mi pokazuje jedną rzecz. Nie ma ani jednej rzeczy, która się dzieje w moim życiu, a on tego nie widzi. On widzi. On widzi. A więc Jezus przyszedł, aby dać nam wolny umysł. Zmartwienie lub zaufanie wynika z miejsca twojego zaufania. Tam, gdzie ulokujesz swoje zaufanie, to to miejsce spowoduje albo ufność, albo zmartwienie. Przykład. Jeśli ja ufam całkowicie mojemu Bogu i On jest miejscem mojego zaufania, z Niego czerpię moje zaufanie, z tego, że oddam Mu swoje życie, moje życie należy do Niego i tu jest moje zaufanie, to się automatycznie przekłada na mój stan umysłu, że On się o mnie troszczy. Z drugiej strony, jeśli ja pokładam swoją ufność w swojej operatywności, w swoich zdolnościach i umiejętnościach, to w sytuacji, kiedy nie wiem, będą się dziać rzeczy, że operatywność, zdolności, umiejętności mi nie wystarczą, to się załamie. To zacznę się martwić. Miejsce zaufania i miejsce zmartwienia powoduje w tobie albo zaufanie, albo zmartwienie. To zrozumiałe dla was? To, czemu ufasz, determinuje, jaki będzie twój stan w twoim umyśle. Niebo wydaje się być aktywnym miejscem. Apokalipsa mówi, że i nastała cisza w niebie na pół godziny. Dlaczego Biblia mówi, że nastała na pół godziny? Bo tam non-stop coś się dzieje. W niebie non-stop coś się dzieje. Ale jest takie miejsce w Biblii, gdzie apostołowie usiedli. Po prostu jeden usiadł i drugi usiadł. I stwierdzili, to już po rybach, wszystko się wykonało. Wiecie, kiedy to było? Kiedy Jezus zmartwychwstał. Jeden usiadł na końcu grobu, a drugi usiadł, aniołowie usiedli, a drugi usiadł na początku grobu. I siedzieli. Dlatego, że skończyła się robota. Dlatego, że Jezus w ten sposób komunikuje pewną rzecz. Ja się o was zatroszczę. Ja się o was zatroszczę. Ja się o was zatroszczę. Definicja niepokoju jest taka. Stan emocjonalny charakteryzujący się poczuciem braku bezpieczeństwa, nieokreślonego dyskomfortu. Utożsamiany często z lękiem, różni się jednak od niego brakiem zmian fizjologicznych. Uczucie duszności, pocenia się, przyspieszony puls, które zawsze towarzyszą lękowi. To jest definicja niepokoju. Jeśli w twoim życiu funkcjonuje niepokój, to znaczy, że jeszcze pewne obszary w twoim życiu nie zostały poddane Jezusowi. Ty masz spać w czasie burzy. Jeszcze raz, to nie zmusza cię do bierności. Tu chodzi o zaufanie. Tu chodzi o zaufanie. Ja mam zaufać mojemu Bogu. W tym, co robię, ja mam zaufać mojemu Bogu. Salomon określił to tak w 3:5. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. O, dzięki Ci Boże, że prostujesz moje ścieżki. Jak ja się cieszę, że jak coś spapram, On i tak to prostuje. On to prostuje w taki sposób, że albo pokazuje mi wyjście z tej sytuacji, albo sam rozwiązuje tę sytuację. Ale wiem, że moje zmartwienie, mój niepokój nic nie zmieni. Możesz się spinać, możesz się martwić, to w pewnych kręgach wygląda klubnie i zaszczytnie, ale to nic nie daje. To nic nie daje. I piąta rzecz, ostatnia. Jezus mówi, abym głosił rok Pańskiej przychylności. To nie oznacza, że te rzeczy były dostępne dla ludzi przez rok życia Pana Jezusa. To nie oznacza to. Jezus ogłosił erę, mówiąc bardziej biblijnie, eon Bożej przychylności. Ogłosił epokę Bożej przychylności. Ogłosił czas, kiedy Boża przychylność, Boża łaska jest dostępna dla każdego z nas. uzdrowienie, uwolnienie i zbawienie i wolność umysłu jest dostępna za darmo dla każdego z nas. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 51 werset. To jest niesamowita rzecz, jeśli rozumiesz, o co chodzi. Jezus zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstał. Jezus umarł i zmartwychwstał. I 27 rozdział, 51 werset, Biblia mówi tak. Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, ziemią zatrzęsło, a skały popękały. Niesamowite. Dla Żydów to jest niepojęte. Dlatego, że w świątyni Izraela były trzy miejsca. Ostatnim, finalnym miejscem, gdzie wierzono, że niebo spotyka się z ziemią. Gdzie mówiono, że mieszka Bóg. To miejsce, miejsce najświętsze, było oddzielone zasłoną od pozostałych dwóch miejsc. I do tego miejsca mogli wejść arcykapłani raz w roku, aby złożyć ofiarę za grzech całego ludu. Oni nie mogli być spoceni, ponieważ pot był obrzydliwością dla Pana. Oni mieli przywiązany sznureczek do nogi, bo gdyby okazało się, że jest jakaś nieczystość na tym arcykapłanie, to on by tam padł trupem i nikt by go już stamtąd nie wyciągnął. A więc gdyby on padł trupem, tak awaryjnie był sznureczek, żeby go wyciągnąć. A więc ludzie, którzy stawali przed miejscem najświętszym, wszyscy znali historię, co się stało z ludźmi, którzy próbowali coś kombinować. To było Boże pragnienie, aby zamieszkać między ludźmi. Ale Bóg nie mógł zamieszkać między ludźmi, ponieważ wtedy Jego potężna świętość spotykała się z brudem grzechu człowieka. To było nierealne. I to, co się dzieje, dzieje się to, że zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, ziemią zatrzęsła, skały popękały. I w tym momencie słowa Jezusa z Ewangelii Jana, że On jest drogą, prawdą i życiem, nabrały znaczenia. Jezus otworzył drogę do obecności żywego, prawdziwego Boga. Jezus otworzył drogę dla każdego człowieka. Żeby ta zasłona upadła, Jezus musiał stać się grzechem za nas, musiał umrzeć, musiał zmartwychwstać, aby ta zasłona została rozdarta z góry na dół. I w tym momencie otworzył drzwi dla każdego człowieka, który przyjdzie do Jezusa, który przyjdzie do Boga Ojca i mówi: Boże, ja przepraszam Cię za moje grzechy. Ja proszę Cię o moje uzdrowienie. I obok Boga Ojca stał Jezus, który zapłacił za tą zdolność, za tą Twoją możliwość, swoją własną krwią. Już nie krew zwierząt wprowadzała Cię tam, ale wprowadzała Cię tam krew Syna Bożego. Przez Jego krew możesz stanąć przed Jezusem i nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Ewangelia Jana, 10 rozdział, werset 7. Wówczas Jezus zwrócił się do nich ponownie: ręczę i zapewniam was, ja jestem bramą dla owiec. I to nabiera znaczenia. Wszyscy, ilu ich przyszło przede mną, to złodzieje i bandyci, lecz owce ich nie posłuchały. Ja jestem bramą, jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Jezus mówi: wszyscy ci, którzy byli przede mną, oni kłamali. Wszyscy, którzy byli przede mną, oni tworzyli fałszywe wyobrażenie, fałszywe marzenie zbawienia. Oni was okłamywali dla własnego zysku, ale ja jestem bramą dla was. Ja jestem bramą dla was. I Jezus mówi dalej tak: jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, a gdy wejdzie i wyjdzie, znajdzie sobie pastwisko. I teraz Jezus opisuje diabła. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Ja jestem dobrym pasterzem, a dobry pasterz oddaje za owce własne życie. To nie jest pasterz, który pięknie mówi. To nie jest elokwentny pasterz. To nie jest mądry pasterz. To jest pasterz, który oddał swoje życie za swoje owce. Po to, aby je zbawić, aby je uzdrowić, aby je uwolnić, aby wprowadzić czystość do stanu, do twojego umysłu, aby niepokój i zmartwienie nie były czymś, co cię będzie męczyć. On jest Bogiem, który przyszedł na ziemię dla mnie i dla ciebie. On jest ciągle taki sam. On jest ciągle taki sam. Gdzie jest twoje miejsce zaufania? Gdzie jest twoje miejsce zaufania? Pomyśl o tym, gdybym ja wziął swoje stwardnienie rozsiane, wziął swoją diagnozę i pojechał do jakiegoś szamana, żeby on mnie uzdrowił jakimiś, nie wiem czym. Brakuje mi słów. Jakimś swoim fantastycznym balsamem za jedyne 300 zł na miesiąc. Bóg mówi, ja chcę być twoim lekarzem. Co by było, gdybym ja pewność mojego zbawienia próbował opierać o to, co ja mogę zrobić? Bóg mówi, chcesz? To próbuj. Tylko możesz nie zdążyć. I za późno może się okazać, że zbawienie to ja dla ciebie osiągnąłem na krzyżu i to jest dla ciebie dostępne. Nie jesteś w stanie sam siebie zbawić. Co by było, gdybym miał nieczystość w moim umyśle, ciągłe lęki, pójdę do psychiatry, który rozgrzebie moją psychikę. Jeszcze bardziej rozgrzebie moją psychikę, rozgrzebie moją duszę. A później mi powie, poskładaj się teraz sam. Co by było, gdyby moja wolność od wielu rzeczy, gdyby to były gumy Nicorette, a gdyby to były gumy jakieś tam, albo Jezus jest twoim pasterzem, który ma moc całkowicie cię uzdrowić i uwolnić i zbawić, albo szukasz tego w miejscach, gdzie nie powinieneś. Mnie zbawił Jezus Chrystus. Mnie uzdrowił Jezus Chrystus. Moje życie podtrzymuje Jezus Chrystus. To, że w moim umyśle ciągle i ciągle próbuję przyjść zmartwienie i niepokój o wiele rzeczy, kiedy przychodzę do Jezusa, kiedy spędzam z Nim czas, pojawia się doskonały pokój. Śpię w czasie burzy. Kiedy nie spędzam z Nim czasu, zaczyna się panika, kiedy przychodzę do Niego. Śpię w czasie burzy. Wiecie, kiedy myślę o tym fatalnym wypadku, który miał miejsce w piątek, kiedy myślę o śmierci ludzi, wiecie, nikt z nich tego nie planował. To się po prostu stało. Zadaję sobie zawsze pytanie, czy ta osoba słyszała o Jezusie. Dlatego, że nie ma innej drogi do Boga, jest tylko przez Jezusa. Nie ma innej drogi. Jeśli potrzebujesz dzisiaj uzdrowienia, jeśli potrzebujesz dzisiaj uwolnienia, jeśli potrzebujesz dzisiaj zbawienia, jeśli potrzebujesz, aby Jezus zawitał w twoim życiu i przejął kontrolę nad twoim umysłem, to zapraszam cię do przodu. Zapraszam cię do przodu, dlatego że nie powiedziałem ci niczego, czego nie ma w Biblii. Nie powiedziałem ci niczego, czego Jezus by tobie nie powiedział. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, jeśli potrzebujesz zbawienia, potrzebujesz uwolnienia, zapraszam cię, abyś wyszedł do przodu i chcemy się modlić o ciebie, wierząc w to, że te rzeczy będą się działy w twoim życiu. Zapraszam cię, wyjdź do przodu, nie bój się, wyjdź do przodu. Halleluja, święty Król. Halleluja, święty Król. Halleluja, święty Król. Jezu, uwielbiam Cię. Halleluja, święty Król. Halleluja, święty Jezu. Halleluja, święty Jezu. Halleluja, Jezus. Wyjdź do przodu. Jeśli siedzisz na krześle i myślisz, że to tam zadziała, to tak nie zadziała, jak tu zadziała. Jeśli potrzebujesz, wyjdź do przodu. Wyjdź do przodu. Niech to będzie twój krok wiary. Mam takiego znajomego, którego Bóg potężnie używa, jeśli chodzi o uzdrowienie z raka. Ale to nie jest człowiek, do którego ty zadzwonisz, mówi, jestem chory na raka, jak chcesz, to przyjedź, pomódl się o mnie. On tak nie działa. On mówi, jeśli ty pragniesz uzdrowienia, to ty wyjdź, przyjedź do mnie, a ja się o ciebie pomodlę. Musisz zrobić krok wiary, aby przyjąć to, co Bóg dla ciebie ma. Wyjdź do przodu. Halleluja, święty Król. Halleluja, święty Król. Halleluja, święty Jezu. Panie Boże, my potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty. Panie Boże, my potrzebujemy Twojej obecności w tym miejscu. Panie, my potrzebujemy Twojej łaski w tym miejscu. Cudowny Jezu, cudowny Panie i cudowny Król. Halleluja, Duchu Święty. Halleluja, Duchu Święty. Silne przekonanie, że Bóg do jednej osoby mówi bardzo, bardzo, bardzo mocno. On mówi do ciebie, to jest ten czas, to jest ten moment, abyś przyszedł do mnie. Do jednej osoby Bóg mówi bardzo, bardzo konkretnie, to jest czas, abyś przyszedł do mnie. Ja Cię nie zapraszam do kościoła zielonoświątkowego, ja Cię nie zapraszam do innego kościoła. Ja Cię zapraszam, abyś spotkał się dzisiaj z Jezusem. Abyś spotkał się dzisiaj z Jezusem. Wejdź do przodu. Wejdź do przodu. To jest Jezus. Jezus mocno puka do Twojego serca i Ty czujesz, że coś się dzieje w Twoim sercu. Nie potrafisz tego nazwać, być może chcesz się pozbyć tego uczucia, ale Jezus puka do Twojego serca. Jezus puka do Twojego serca. On mówi, to jest ten czas. On nie jest w Twoim życiu, jest w stanie nic uczynić, jeśli Ty tego nie będziesz chciał. Halleluja, Duchu Święty. Halleluja, Duchu Święty. Halleluja, Duchu Święty. Halleluja, Duchu Święty. Bóg tutaj jest. On tutaj jest. Jego obecność przez Ducha Świętego jest w tym miejscu. On tutaj jest. Jeśli potrzebujesz dzisiaj spotkać się z Nim, to proszę, abyś pomodlił się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwę. Być może nie wyszedłeś, jesteś gdzieś, siedzisz gdzieś tam. Pomódl się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Bóg odpowiada na szczere, szczere wołanie człowieka. Powtórz za mną tą modlitwę. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. Ja potrzebuję Cię w moim życiu. Ja wiem, że Ty jesteś jedyną drogą, prawdą i życiem. I pragnę Twojego zbawienia. Jezu, moje życie należy do Ciebie. Weź je takie, jakie jest. Przebacz mi każdy mój grzech. Oczyść moje serce. Oczyść moje życie. Jezu, ja należę do Ciebie. I wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen.